Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji zeznawali w czwartek były wiceprezydent stolicy Jarosław Jóźwiak i były kierownik stołecznego działu nieruchomości dekretowych Mariusz Piątkowski.
Członkowie komisji rozpatrywali decyzje zwrotowe w sprawie trzech działek przy placu Defilad pod dawnymi adresami Złota 19, Zielona 7, Złota 17 i Chmielna 50.
Pierwszym przesłuchiwanym świadkiem był były wiceprezydent Jóźwiak, który nadzorował Stołeczne Biuro Gospodarki Nieruchomościami.
Były zastępca Hanny Gronkiewicz-Waldz zeznał m.in., że prezydent stolicy nie wiedziała, co działo się w poszczególnych sprawach reprywatyzacyjnych. Jak mówił, zdarzały się błędne decyzje Urzędu Miasta, ale cała afera to efekt zaniechań w przygotowaniu prawa.
Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości i przewodniczący komisji Patryk Jaki pytał świadka m.in., czy zlecał przygotowanie listy nieruchomości, które reprywatyzowano na osoby nieżyjące.
Bez konkretnych nieruchomości. Jak świadek chciał zbadać te reprywatyzacje? W jaki sposób?
Przede wszystkim poprzez z jednej strony wyeliminowanie instytucji kuratora, które powołują sądy, i zwrócenie sądom uwagi na to, aby tej instytucji używały w sposób właściwy. Co było chociażby przedmiotem pism do sądów. Drugie, poprzez nowelizację małej ustawy reprywatyzacyjnej.
Proszę świadka. Świadek oczywiście mówi o tym, w jaki sposób szukaliście rozwiązania dotyczącego kompleksowego rozwiązania problemu legislacyjnego. Natomiast świadek bardzo dobrze wie, że jeżeli chcielibyście wznowić jakieś postępowanie, to musieliście zbadać konkretne postępowanie. Świadek się chyba ze mną zgodzi, że nie da się tego zrobić, jeżeli świadek nie był uprzejmy zlecić listy nieruchomości, w stosunku do których był zastosowany kurator.
W ocenie wiceministra Jakiego Jóźwiak podczas całego przesłuchania próbował kryć Hannę Gronkiewicz-Waldz. Z jego zeznań wynika, że o handlu roszczeniami wiedzieli wszyscy oprócz niego i prezydent stolicy.
Kolejny świadek, wieloletni pracownik stołecznego BGN Mariusz Piątkowski, zeznał m.in., że spotkania z osobami zainteresowanymi decyzjami zwrotowymi odbywały się także w gabinecie prezydent Warszawy.
Czy interwencje w gabinecie prezydenta, czy może świadek rozwinąć, co świadek wie na ten temat? Którego prezydenta, w jakiej sprawie?
Były chyba w pewnym momencie, był taki dyżur, jak gdyby. Na przykład u pani, jedną taką interwencję to pamiętam, bo w niej uczestniczyłem. To była interwencja konkretnie u pani Hanny Gronkiewicz-Waldz, pani prezydent, i dotyczyła bodajże dziennikarstwa. Ulicy. Tam przyszedł chyba dziennikarska 13 bodajże i przyszedł syn osoby, która miała udział w nieruchomości. No i trzeba było przyjść, zdać wcześniej relację, zrobić notatkę, jak to wygląda merytorycznie i tak dalej. I takie jak gdyby spotkania z interesantami się odbywały. Znaczy tą akurat dziennikarską to pamiętam, bo uczestniczyłem sam.
Tymczasem Hanna Gronkiewicz-Waldz utrzymuje, że nie miała nic wspólnego z reprywatyzacją. Zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości komisja weryfikacyjna bada od początku czerwca. Dotychczas uchylonych zostało 5 takich decyzji.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 4 wnioski prezydent stolicy w sprawie sporu kompetencyjnego co do reprywatyzacji między prezydentem stolicy i komisją weryfikacyjną.
Sąd uznał, że kompetencje obu organów są w istocie zbliżone, choć nie są tożsame.
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przedmiotowej sprawie przyczyną oddalenia wniosku był fakt, że nie doszło do sporu kompetencyjnego. Po to bowiem, żeby mogło dojść do sporu kompetencyjnego, musi być sprawa dotycząca tej samej sprawy administracyjnej, zarówno w znaczeniu materialnym, jak i w znaczeniu procesowym. Tymczasem sytuacja wskazywana we wniosku dotyczyła dwóch różnych postępowań prowadzonych w ramach odrębnych kompetencji przypisanych przez ustawodawcę dwóm różnym organom, czyli nie dotyczyła tej samej sprawy w znaczeniu procesowym, lecz dwóch tego rodzaju spraw.
To wielkie zwycięstwo komisji weryfikacyjnej. Taki szef Patryk Jaki odniósł się do decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Zaznaczył, że 9-osobowa komisja w ciągu 3 miesięcy była w stanie w sprawie reprywatyzacji zrobić więcej niż wszystkie instytucje państwa przez prawie 28 lat.
Mówiono, że minie wiele lat, zanim komisja wyda pierwsze decyzje, bo zakopie się w papierach. Co się okazuje? W przeciągu 2 miesięcy wydaliśmy kilka decyzji i zwróciliśmy majątek Skarbowi Państwa warty prawie 500 000 000 zł. Zwyczajowa decyzja reprywatyzacyjna liczy 2-3 strony. Nasze decyzje liczą ponad 100 stron. Nam udało się w każdej z tych spraw, którą rozpatrywaliśmy, zebrać większy materiał dowodowy niż jakakolwiek inna instytucja, która kiedykolwiek zajmowała się tymi sprawami. Wszystkie decyzje komisji są uzasadnione w taki sposób, że można by było napisać dla nich osobny doktorat. Tak szeroko uzasadnione są do tego opinie prawne. Niemalże do każdej z decyzji są osobne opinie biegłych. Wszystkie decyzje są bardzo wysokiej jakości prawnej.
W czerwcu Latur złożył pierwszy wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.
Jak uzasadniała Hanna Gronkiewicz-Walc, są obecnie 2 organy powołane do rozstrzygania spraw reprywatyzacyjnych, komisja oraz prezydent, i w związku z tym nie ma możliwości, by prezydent był stroną w komisji, która powinna zawiesić swe prace.
Hanna Gronkiewicz-Walc pytana, czy stawi się przed komisję weryfikacyjną w związku z decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, powiedziała, że nie zamierza.
Złamanie zasad jedności, równości i solidarności w Unii Europejskiej grozi jej rozpadem, powiedział po rozmowach z prezydentem Bułgarii w Warszawie prezydent Andrzej Duda.
Na konferencji prasowej polski prezydent podkreślił, że głównym tematem rozmów z prezydentem Rumenem Radewem była przyszłość Unii Europejskiej ze względu na objęcie przez Bułgarię z początkiem 2018 roku przewodnictwa w Unii.
Jak dodał, Polskę i Bułgarię łączy takie same i jednoznaczne stanowisko w sprawie kryzysu migracyjnego. Jesteśmy przeciwni mechanizmowi relokacji i systemu kwotowemu, podkreślił prezydent. Wskazał też na potrzeby działań zapobiegawczych, strzegąc granic unijnych i niosąc pomoc uchodźcom blisko ich krajów.
Prezydent Andrzej Duda przywołał w tym kontekście 3 zasady, które muszą być bezwzględnie w Unii Europejskiej przestrzegane w każdym kontekście. Jedność, równość i solidarność.
A to oznacza, że właśnie wspieramy się nawzajem, a to oznacza, że pamiętamy także o problemach państw południa Unii Europejskiej, które są dotknięte kryzysem migracyjnym z Afryki Północnej, a więc, że działamy także w tej sprawie, mimo że to nas, Polski, bezpośrednio nie dotyka, ale rozumiemy to, że jest to problem i wspieramy w tym zakresie, i Polska jest na taką solidarność w każdym aspekcie otwarta poprzez świadczenia finansowe, poprzez wysyłanie sił, choćby właśnie takich jak polscy funkcjonariusze Straży Granicznej. My tutaj nie odmawiamy pomocy, działając w ramach Unii Europejskiej.
Prezydent Andrzej Duda mówił też m.in. o współpracy Polski i Bułgarii w ramach inicjatywy Trójmorza. Jak dodał, najważniejszym celem tej inicjatywy jest rozwinięcie infrastrukturalne naszej części Unii Europejskiej, tak żeby dogonić zachodnią część Unii jak najszybciej.
Prezydent Bułgarii Rumen Radew spotkał się także w czwartek z premier Beatą Szydło oraz wicemarszałkiem Senatu Michałem Seweryńskim.
Spada poziom bezrobocia w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 6,9%. To w porównaniu do sierpnia spadek o 0,1 punktu procentowego. Oznacza to też, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 18 800 osób.
To historyczny moment, to najlepszy wynik od 1991 roku, powiedziała minister Elżbieta Rafalska w telewizji w Polsce.pl. Jak dodała, sytuacja na rynku pracy znacząco poprawia stan finansowy ZUS, którego sytuacja nie była tak dobra od 2001 roku.
Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, mówi, że sytuacja na rynku pracy wynika z działań gospodarczych rządu i przełoży się na wzrost wynagrodzeń.
To dobry znak, to jest dowód na sensowność polityki gospodarczej i finansowej nowego rządu. To jest również dobra wiadomość dla pracowników, bo to oznacza, że tych miejsc pracy przybywa, a jednocześnie brakuje rąk do pracy. A to może oznaczać w perspektywie wyższe wynagrodzenia, podwyżki płac. To już widać, ten 6-procentowy wzrost płac w Polsce jest widoczny, ale pewno będzie to postępować i Polacy w perspektywie najbliższych kilku lat być może zobaczą nawet 15-procentowy wzrost płac i malejące dalej bezrobocie. I właściwie można powiedzieć, że to jest objaw zdrowej gospodarki, sukcesów gospodarczych.
W sierpniu według GUS stopa bezrobocia wyniosła 7%, resort pracy szacował ją na 7,1%. Rok temu bezrobocie we wrześniu wynosiło 8,3%.
Litewsko-polsko-ukraińska brygada otrzymała w Lublinie sztandar oraz imię hetmana Konstantego Ostrogskiego.
W drugą rocznicę utworzenia jednostki ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy podpisali porozumienie rozszerzające możliwości jej działania.
Minister Antoni Macierewicz w swoim wystąpieniu wskazał, że brygada powstała, aby narody, które ją tworzą, mogły czuć się bezpiecznie. Minister przypomniał również postać hetmana Konstantego Ostrogskiego.
Brygada otrzymuje imię wielkiego wodza Litwy, Polski i Ukrainy, hetmana Ostrogskiego, który w ciężkich walkach i w trudnych czasach dla naszych wszystkich trzech narodów pokonał Moskali, pokonał przeciwnika, który chciał zniszczyć pokój i bezpieczeństwo naszego kraju, naszych narodów.
Z okazji święta jednostki list gratulacyjny wystosował marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Litewsko-polsko-ukraińska brygada osiągnęła gotowość bojową w grudniu ubiegłego roku. Dowództwo brygady znajduje się w Lublinie. Tworzy ją 58 żołnierzy polskich, 18 ukraińskich i 5 litewskich.
Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu po raz 10 pielgrzymowała w czwartek do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
W tym roku modlitewnemu spotkaniu towarzyszyło hasło Zakochani w życiu. Centralnym punktem była msza święta, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.
W homilii ksiądz arcybiskup wskazywał, że w małżeństwie Józefa i Maryi możemy odnaleźć najwyższą formę miłości oblubieńczej.
Czcimy tę autentyczną miłość Józefa do Maryi i Maryi do niego. Oni się kochali. To nie było tylko jakieś współistnienie. Ta miłość była autentyczna, najbardziej szlachetna, na najwyższym poziomie. I niech oni nas uczą, że na tym polega właśnie istota małżeństwa. Wszystkie inne rzeczy są pochodne. Na pewno jest potrzebny w związku z tym klimat uczuciowy i również przeżycie cielesne, ale przecież jeżeli one nie są zakotwiczone w tym, co jest istotne, to wszystko marnieje i się rozpada.
Ze zgromadzonymi w świątyni swoimi świadectwami podzielili się wykładowcy, studenci i absolwenci uczelni, którzy działają na rzecz obrony życia.
Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, wskazywał, że najwyższy czas skończyć w Polsce z tak zwaną aborcją eugeniczną.
Już byli tacy w historii, którzy chcieli czystej rasy. I dla tej czystej rasy postanowili zgładzić naród wybrany zupełnie. A na Polskę powiedział ten od czystej rasy, powiedział, nie żałujcie amunicji. Mordować wszystko w Polsce. Tak. I on wprowadzał właśnie taką eugeniczną aborcję. Czas skończyć w Polsce z tym.
Przed południem społeczność akademicka zwiedziła zabytki najstarszego miasta w Polsce, a transmisję z Sanktuarium Świętego Józefa przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Parlament Europejski przyjął dokument dotyczący wzmocnienia współpracy państw unijnych w ramach Prokuratury Europejskiej. Ma to być organ uprawniony do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw mających wpływ na budżet Unii Europejskiej i oszustw związanych z VAT.
W czerwcu 20 państw unijnych zawarło porozumienie w tej sprawie. Były to m.in. Francja, Niemcy, Hiszpania i Czechy.
Wśród przeciwników powołania Prokuratury Europejskiej były Dania, Wielka Brytania oraz Polska, która zgłaszała zastrzeżenia co do uprawnień, jakie ma ona otrzymać.
Według europosła profesora Mirosława Piotrowskiego cała idea powołania do życia tej instytucji jest niekorzystna dla państw narodowych i prowadzi do jeszcze większej centralizacji Unii Europejskiej.
Wszystko to dotyczy funduszy unijnych. Otóż kontrolerzy Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych w Unii Europejskiej dowodzą, że rocznie Unia Europejska w wyniku pewnych malwersacji bądź niewłaściwego wydatkowania funduszy traci około 500 milionów euro rocznie. W związku z tym, że państwa narodowe sobie nie radzą z tym problemem, no bo pieniądze, które przyjdą na przykład do Polski, trzeba by oddawać, a państwa nie chcą oddawać. W związku z tym proponują stworzenie tego typu prokuratury europejskiej. Jest to idea w moim odczuciu w ogóle zła, a zmierza przede wszystkim do ściślejszej centralizacji Unii Europejskiej.
powołanie prokuratury europejskiej zajmującej się ściganiem przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej zapisano w traktacie z Lizbony z 2009 roku.
Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przedstawiony przez Komisję Europejską w roku 2013, jednak rządy państw unijnych długo nie były w stanie się porozumieć.
Po przegłosowaniu przepisów przez Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej musi teraz formalnie zatwierdzić nową regulację. Oczekuje się, że miną co najmniej 3 lata, zanim Prokuratura Europejska zacznie działać.
Polska wygrała z Armenią 6-1 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata w Erywaniu.
3 bramki zdobył Robert Lewandowski, który z 50 trafieniami jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.